Dzień dobry, witamy Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klubach osiedlowych, które sportretował idealnie Stanisław Bareja w kultowym serialu Alternatywy 4.
Co to jest za świństwo?
Olej zużyty, bo zmieniałem w silniku.
Doktorze, pan to weźmie gdzieś i schowa w śmietniku, żeby mnie to tutaj nie leżało tak na wierzchu. A, doktorze, jeszcze pan namaluje taką jedną tablicę z napisem Klub Lokatorów i ze strzałką. Powiesimy to przy drzwiach w piwnicy.
Brama ustawiona.
No, nareszcie.
Tylko, no jest jeden feler. Ona jest nieco wąskawa, więc jakby jakaś szersza tablota zawadziła, no to...
Zaraz. Wiem. Powitamy dostojnych gości chlebem i solą. A dalej niech idą pieszo.
Moi goście w studiu, Brygida Szcześniak-Dąbrowska, na co dzień zajmuje się opieką klubu Ballada, i Andrzej Kłopotowski, który doskonale jest nam znany z takiego kultowego już osiedlownika. Moglibyście się cofnąć trochę w czasie, na przykład 10 lat wstecz. Wiedzieliście, że są kluby osiedlowe?
Tak, 15 lat temu tak. 20 lat temu tak, 30 lat temu tak, 40 lat temu tak.
Czyli wychowywałeś się w otoczeniu klubów osiedlowych.
Ja jestem człowiekiem z osiedla Piasta, na którym funkcjonował Dom Kultury Zachęta i klub Zenit. Były one częścią tego mojego świata dzieciństwa i młodości.
Tak, ja wiedziałam o tym, że te kluby osiedlowe są. Nie chadzałam, bo to troszeczkę się kojarzyło, tak może nieładnie powiem, taki obciach trochę. No już naprawdę, jeśli nie masz co zrobić ze sobą, jeśli nie masz pomysłu na siebie, to idziesz do tego klubu. Bo tam faktycznie za tych moich lat młodzieńczych niewiele się działo. I jeszcze te 20 lat temu, no to sytuacja wyglądała inaczej, że tam faktycznie ludzie się spotykali. Te kluby osiedlowe były w modzie. Przypuszczam też, że ludzie po prostu byli bliżej siebie.
A ja przypominam kluby osiedlowe, bo wydawało mi się, że one odeszły do lamusa, że właściwie korzystają z nich tylko nieliczni. A tymczasem pod koniec października jeden z kuratorów młodej generacji zdecydował się robić taką akcję Witaj w klubie. Nagle te kluby zaistniały z powrotem w naszej rzeczywistości. I okazało się, że tam naprawdę tętni życie.
Ja miałem przyjemność przez 2 lata być uczestnikiem takiego projektu organizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Moja Ulica, Moje Osiedle, Moje Miasto. Przy tej okazji współpracowaliśmy m.in. z klubami osiedlowymi na Sadach Antoniukowskich. To była okazja do tego, żeby przyjrzeć się, jak takie kluby funkcjonują, kto tam przychodzi. Nagle okazało się, że z jednej strony jest to miejsce, gdzie mogą się pojawiać dzieciaki, z drugiej strony seniorzy. Nagle okazało się, że jest to miejsce aktywności muzycznej, plastycznej. Jeżeli jest miejsce, można tam urządzać sobie jakieś, nie wiem, gastronomiczne rzeczy. Nagle można przychodzić i uprawiać tam jogę. Natomiast, tak jak też powiedziałaś, przez lata mi się te kluby kojarzyły z czymś takim zatęchłym, z czymś takim ciasnym.
Tablica korkowa z jakimiś informacjami, pani, która niechętnie wpuszcza do takiego miejsca.
Ktoś, kto nie miał pomysłu, kojarzyło się z miejscem takim robionym i utrzymywanym trochę na siłę, bo musiało być, bo na przykład spółdzielnia mieszkaniowa była zobowiązana do tego, żeby prowadzić działalność kulturalno-wychowawczą i pobierała, w dalszym ciągu pobiera od członków spółdzielni mieszkaniowej w czynszu ileś tam złotych na tego typu działalność. Także wrzucane jest to do garnuszka i dlatego było to utrzymywane. Natomiast przy okazji tego projektu te kluby niejako odkryłem na nowo jako takie specyficzne miejsce, do którego przychodzą ci ludzie, którzy mają taką potrzebę i chcą w nim pobyć i chcą się pointegrować z innymi.
No właśnie, ale zaglądam na moje osiedle, bo właściwie ten klub wiem, że istnieje, bo płacę na niego pieniądze, ale nigdy w życiu tam się nic takiego nie działo. Słyszałam, że kiedyś jakaś pani wynajęła, żeby prowadzić zajęcia, ale na krótko. A tymczasem czytam właśnie, że osiedlowa świetlica Lupus, która jest przy ulicy Krętej 8/1, pomieszczenie klubowe wynajęte na stałe.
Jeżeli mieszkańcy czują taką potrzebę, żeby zainteresować się, co się dzieje z klubem, na przykład na osiedlu przydworcowym przez długie lata działał klub Puchatek, po którym również ślad i słuch zaginął. Puchatek poszedł do stumilowego lasu.
Jak to się stało, że zdecydowałaś się być szefową takiego klubu?
Zadecydował tak naprawdę przypadek. Ja przeprowadziłam się 3 lata temu z Warszawy do Białegostoku. Wcześniej pracowałam 14 lat na lotnisku, więc wtedy to była totalnie inna branża i potrzebowałam trochę spokoju, ale też muszę przyznać, że umiem w ludzi. I zobaczyłam po prostu taką ofertę pracy i mówię, spróbuję. To brzmi całkiem sympatycznie, jestem trochę taką duszą też artystyczną i mówiłam, bo może właśnie tu? I tak mnie to miejsce, że tak powiem, wessało.
Co się dzieje w Balladzie?
No oprócz takich, tak jak pewnie w innych klubach, zajęć sportowych, typu zumba, typu pilates dla seniorów. Mamy zajęcia dla dzieciaków artystyczne, ale takie naprawdę fajne, pobudzające wyobraźnię. Mamy spotkania dla seniorów, natomiast tu chciałabym się pochwalić, że jesteśmy jedynym klubem, który ma swoją własną taką kapelę. Mamy bandę Bogdana, Pozdrawiam serdecznie w ogóle cudownych panów, to są seniorzy, typowa osiedlowa muzyka, dawne przeboje i przygrywają naszym seniorom. Tańczymy, śpiewamy, rozmawiamy, jesteśmy bardzo, bardzo blisko, wszyscy się znamy, wciągamy nowych ludzi, o których słyszymy, że siedzą w domach, nie wychodzą. Były kursy dla mieszkańców, darmowe fotografii prowadzone przez Ryszarda Zięckowskiego.
Ale to się pozyskuje takiego człowieka i mu się trochę płaci?
Fantastycznie, właśnie wielkodusznie pan Ryszard po prostu zdecydował się pro bono, że tak powiem, ten kurs poprowadzić. Czasami trzeba się trochę pogimnastykować. No, my też jakąś pulę funduszy mamy i możemy tym zarządzać.
Tomek Pawłowski i Jarmołajew, który jest niezależnym kuratorem, postanowił wejść do takich klubów. Pozyskał 5 takich klubów w Białymstoku i tam zrobił po prostu działanie artystyczne. Nazwał je Festiwalem Sztuki. Witaj w klubie.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Powiew świeżości. Po pierwsze, nowa inicjatywa, po drugie, wreszcie te trochę zramolałe miejsca dostały nowej krwi.
Nie uważam, żeby kluby osiedlowe były zramolałymi miejscami lub miejscami trącącymi myszką. To są miejsca specyficzne, to są jakby przestrzenie wspólne, przestrzenie kultury organizowane nie przez instytucje kultury, ale przez spółdzielnie mieszkaniowe. Mają swoją też specyficzną infrastrukturę, ona się różni w zależności od spółdzielni. Każda spółdzielnia podchodzi do organizowania klubów i życia kulturalnego dla mieszkańców w różny sposób.
Spółdzielnie mają obowiązek tworzyć takie kluby.
Ale podchodzą do tego różnie. I też od tych warunków, jakie zapewniają spółdzielnie i od ludzi tak naprawdę, którzy są zaangażowani w prowadzenie klubów, zależy też to, jak te miejsca żyją. A żyją najczęściej bardzo aktywnie.
Pomysł na Witaj w klubie to jest pomysł na nie ożywienie, tylko na co?
Ja też jestem mieszkańcem Białegostoku i stwierdziłem, że skoro to są miejsca również otwarte, też wyjść z inicjatywą, zorganizować coś, można wynająć te miejsca. Ja po prostu szukałem miejsca, żeby zorganizować pozainstytucjonalne prezentacje sztuki. Wpadłem na to, że to są wspaniałe trzecie przestrzenie, które da się wykorzystać.
A czy jest zainteresowanie tymi klubami?
Się tak zdziwiłam i wszystko zobaczyłam dopiero po raz pierwszy, ale bardzo mi się podoba i podoba mi się.
Miejsca znane, ale nieznane.
A ja właśnie w żadnym z nich nie byłam, więc ja dopiero je poznaję, więc bardzo się cieszę. I no jest to bardzo ciekawe, ale jestem wciąż zdziwiona, bo to jest dla mnie takie zderzenie dwóch rzeczy, bo są prace, które bardzo pasują do tej przestrzeni i nawet nie wiem czasami, czy to było już tutaj, czy nie, a one równie dobrze mogłyby być właśnie, są w klubie osiedlowym, a mogą być równie dobrze w galerii. To jest wciąż dla mojej głowy jakieś takie bardzo zdziwienie, ale bardzo mi się podoba.
No to też super, że można wyjść z tą sztuką do takich przestrzeni i że Tomek to próbuje robić, zwłaszcza, że tutaj na tej wystawie pokazuje też pracę osób, które często pochodzą z takich miejsc, więc wydaje się to też adekwatne miejsce do tego, żeby opowiadały swoje historie.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Wracamy do rozmowy. Przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy o klubach osiedlowych i o tym, że mamy realny wpływ na to, czy ten klub działa, czy też nie, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe pobierają pieniądze na działalność takiego klubu i to my, jako mieszkańcy, finansujemy te kluby. Więc warto się też zainteresować, czy ten klub pracuje i co się tam dzieje. Brygida Szcześniak-Dąbrowska i Andrzej Kłopotowski. Andrzeju, przyglądasz się uważnie osiedlom. Czy dużo jest tych klubów na osiedlach?
Czasami na niektórych osiedlach pojawia się taki klub jeden, czasami jeżeli mamy kompleks kilku osiedli złączonych ze sobą, to są na przykład 2 punkty, ale ja bym nie zwracał uwagi tylko i wyłącznie na kluby osiedlowe, ponieważ takich miejsc może być znacznie więcej. To może być filia biblioteki, to może być pracownia artystyczna na danym osiedlu. Tak jak Brygida powiedziała, często są to osoby związane ze sztuką, które przychodzą i chcą się dzielić swoją pasją. To tak naprawdę może być dowolny punkt na osiedlu, który będzie przyciągał ludzi i będzie ich jednoczył. Z jednej strony kluby są na starych osiedlach, to prawda. Klubów nie ma na nowych osiedlach, to prawda. Bo jeżeli pojedziemy na przykład na takie osiedle przy ulicy 42 Pułku Piechoty powstające na starych Szklarniach, to tam nie znajdziemy właściwie żadnej kultury, chyba że tam jest filia Książnicy Podlaskiej, która być może się w jakiś fajny sposób może rozwijać. Także nie wymagajmy, żeby to był koniecznie klub. Ważniejsze moim zdaniem jest to, żeby było miejsce i żeby był opiekun takiego miejsca i żeby byli ludzie, którzy chcą się dzielić swoimi pasjami i żeby byli ludzie, którzy chcą te pasje poznawać.
No przypadek właśnie tego młodego kuratora, Kantora pokazuje, że te kluby czy miejsca czekają na liderów, którzy mają jakiś pomysł.
No bo nie da się na siłę tworzyć kultury i nie da się jej ubrać w jakieś ramy i powiedzieć od godziny 9 do godziny 12 w tej chwili będziemy malować i będziemy tworzyć w duchu impresjonizmu francuskiego, bo nagle okaże się, że nikogo to nie interesuje. Od godziny 14 do 15 mamy zajęcia z muzyki wokalnej albo ze śpiewu homi mongolskiego. A nagle okazuje się, że na te warsztaty nikt nie chce przychodzić, a my mamy to wpisane i się trzymamy tego sztywno.
Czy kiedy przychodziłaś do klubu, którym teraz zarządzasz, miałaś głowę wypakowaną właśnie mongolskimi spotkaniami?
Oczywiście. I bardzo szybko się okazało, że to zupełnie nie ma sensu, to nie tak działa. Po prostu trzeba się z tymi ludźmi spotkać i ich zapytać, ej, słuchajcie, a co wam by się tak naprawdę przydało? A co by was zainteresowało? I tyle moich pomysłów zostało odrzucone, że nie, w ogóle absolutnie nie, ale to byłoby fajne. Aha, bo to jest miejsce dla ludzi. Ja muszę wziąć pod uwagę to, co oni chcą. Też trochę jest taka przestrzeń do testowania, trochę trzeba ludzi ponakłaniać, bardzo dużo rozmawiać. Kluby osiedlowe nie są już obciachem, coraz więcej ludzi młodych zachodzi i pyta, okej, a tutaj co dla dzieciaków można, a może coś dla nas?
I jesteś otwarta na to? To znaczy, gdyby przyszła na przykład ekipa z 6 ELO, powiedziała, że chce robić tutaj slamy poetyckie, to byłoby to możliwe?
Zapraszam serdecznie. I jeżeli ludzie chcą, to zawsze fajnie wychodzi. Jeżeli ludzie nie chcą, to wiadomo, wtedy to jest na siłę i to nie ma absolutnie sensu.
Dla mnie jest dziwne to, że zamiast wykonać telefon i z kimś pogadać, ktoś pisze na Messengerze.
I to takie jest. I co ciekawe, są tego typu fobie. To się nawet jakoś nazywa, że ludzie mają ogromny opór przed takim bezpośrednim kontaktem. To jest ciekawe.
Młodzi ludzie wolą napisać niż zadzwonić.
Tak.
Na przykład.
Tak.
Mówią, że to jest niekomfortowe. I ja to rozumiem, że to jest być może dla nich niekomfortowe, bo wychowują się w świecie, gdzie są sami z tym komunikatorem.
Ja mam trochę takie wrażenie, że te spotkania nasze w klubie mają formę terapeutyczną. Naprawdę. Dzielenia się swoimi problemami. Nagle się okazuje, że ja mam tak samo w sumie. Może pogadamy, może pójdziemy gdzieś na kawę i się spotkamy i taki nowy wymiar tego widzę, tej bliskości międzyludzkiej.
W tym rola klubów, w tym rola miejsc, gdzie ludzie się spotykają, żeby pokazać, że możecie tu przychodzić, możecie tutaj działać, możecie robić to, na co macie ochotę.
To może wymienimy wspólnie te kluby, które działają, o których wiemy. No nad Opałkiem, tak, to wiemy, że tam jest klub.
Mozaika,
tak,
prawda?
Jest. Mhm. Są Sady Antoniukowskie.
Sady Antoniukowskie, klub na ulicy Głowackiego, to jest ten, o którym na pewno mogę powiedzieć. Na pewno klub na ulicy Stromej, bodajże nazywa się Stok, na Słonecznym Stoku, i drugi klub, który znajduje się przy Słonecznikowej, na Zielonych Wzgórzach.
Zenit, na pewno dużo słyszałam o Zenicie, że tam się fajnie dzieje, zachęta.
Młodzieżowy Dom Kultury na Warszawskiej. Wiem, że to trochę inna forma, ale jest to też miejsce, gdzie dzieciaki mogą przychodzić.
No Klanza również, to stowarzyszenie prowadzi Klanza, ale można powiedzieć, że to też jest rodzaj takiego
klubu na Słonecznym Stoku.
Tak jest. Klub wielkoblokowej spółdzielni to Kolor. Nie słyszałam w ogóle o nim. Osiedle Wygoda, ale aż zerkniemy właśnie, czy ono też jest wynajętą powierzchnią. Zobaczę, jestem w tej chwili na stronie internetowej i tu mamy informację, że to Pułkowa 1A, czynne od 16 do 20 we wtorek i we czwartek od 16 do 20, ale również zaprasza się do wynajmowania pomieszczeń 7 dni w tygodniu, podejrzewam, że za opłatą jakąś.
Nawet u nas w weekendy jest możliwość dla mieszkańców wynajęcia sali, bo my działamy co do zasady poniedziałek, piątek, godzina 11-19 i przychodzi weekend. Jeśli ja nie organizuje jakichś warsztatów, jakiegoś wydarzenia, to czemu ma klub stać pusty? Niech sobie ludzie wynajmują i wtedy fajnie, faktycznie oni organizują komunię, jakieś
spotkania.
Cieszę
się popularnością.
Cieszę się, bo to są fantastyczne ceny.
Wydaje mi się, że to jest właśnie też bardzo fajne miejsce, które mogą odkryć młodzi. Oni zresztą już to robią, bo przypominamy cały czas festiwal Witaj w klubie. Takie miejsca da się robić bez pieniędzy? Da się robić tylko z inicjatywą?
W pewnym momencie każda inicjatywa rozbije się o pieniądze. Nie da się utrzymać miejsca. Ktoś, kto nawet na początku zaczyna pracę jako wolontariusz, w pewnym momencie nie będzie do tego dokładał, będzie potrzebował jakiegoś wsparcia, nawet po to, żeby zapłacić za wodę i za gaz u siebie w chałupie. Bardziej myślę o tym, czy tego typu miejsca powinny być finansowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, czy może powinien powstać jakiś program grantowy na działalność w konkretnym, w danym miejscu, sprecyzowany na to jedno konkretne działanie.
Zgadzam się, tak. No my jako klub jesteśmy rozliczani z każdej złotówki i to jest wielka gimnastyka, żeby faktycznie stworzyć jakiś harmonogram i żeby tam cokolwiek ciekawego się działo tak naprawdę przy tych funduszach, którymi my dysponujemy.
Tylko wiadomo, że spółdzielnie mieszkaniowe też sobie nie wezmą na głowę nagle wielkiego programu grantowego działania w klubach osiedlowych, bo pojawi się pytanie, Za działalność kulturalno-oświatową płaciłem 20 groszy od metra kwadratowego mieszkania. Nagle wpisujecie mi tutaj 30 zł od mieszkania. Skąd się bierze ta różnica, na co idą moje pieniądze? Lokatorzy, zapewniam cię, od razu podniosą raban, że im się to nie podoba. Musi być to bardziej przemyślane na zasadzie działań, tak jak wspomniałaś o klanzie. Klan zaprowadzi pewnego rodzaju dom osiedlowy, dom kultury, między innymi z grantów miejskich.
No
to są granty miejskie, to są granty wojewódzkie, to są fundusze unijne, po które...
Ale musi być stowarzyszenie. Prywatna osoba nie jest w stanie takich pieniędzy zdobyć, ale prywatna osoba może startować w systemie stypendiów artystycznych, które miasto przyznaje na właśnie takie ciekawe inicjatywy. Może to jest właśnie też dobry pomysł, żeby pisząc stypendium, a propos na przykład zbierania materiału do książki o Starosielcach, zorganizować gdzieś w okolicy również takie spotkanie.
No ja w taki sposób realizowałem przez 3 lata osiedlownik. Muszę podkreślić, że ten projekt nie ruszyłby nigdy bez stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku. Były to jakieś fundusze, czy większe, czy mniejsze, ale to, co jest ważne zawsze przy grantozie, ja to zawsze będę podkreślał, ważny jest deadline, że wiesz, że do jakiegoś terminu musisz wykonać projekt i musisz się z niego rozliczyć. Bez tego często się rozłazi projekt, zanim zaczniemy go szyć, ponieważ nie mamy motywacji jakiejś drobnej finansowej, ani motywacji w postaci deadline'u.
Ja mam tak właśnie z pisaniem książki, którą zostawiłam, bo mam mnóstwo pracy w radiu i po prostu książka jest na 10 miejscu.
Ja mogę podać przykład, że przez 3 lata stypendialne zrobiłem 12 osiedlowników. Natomiast przez 2 kolejne lata zrobiłem 2 osiedlowniki.
No ale widzimy, że ludzie uwielbiają odkrywać swoje miasta, uwielbiają też iść trochę węziej, czyli odkrywać swoje osiedla. I mam wrażenie, że nastaje właśnie dobra moda na odkrywanie takich miejsc jak kluby.
To jest ten czas, gdzie właśnie widać to większe zainteresowanie i tą większą potrzebę jednak. Potrzeba bliskości była zawsze, tylko może zaniedbana.
To jest też czas dobry, bo pandemia nas w pewien sposób zatrzymała w Białymstoku, czy zatrzymała w miastach i my się uczymy na nowo tych miast.
To jest prawda, może uczymy, to jest jedno, ale też doceniamy blisko. Dużo bardziej to, co jest blisko i faktycznie, jak nam zabronili tego lasu, to ci ludzie, którzy przez 10 lat może nie byli w lesie, woleli spędzać czas w centrum handlowym, nagle wybiegli, bo już jest otwarte, już teraz mogę i się zauważa tyle niesamowitych rzeczy.
Ja też to zauważyłem na spacerach po osiedlach, gdzie na początku obawiałem się, czy ktoś przyjdzie i będzie chciał ze mną chodzić i oglądać atrakcje pokroju. Pierwszy blok osiedla Piasta. Pierwszy sklep spożywczy na osiedlu. Albo chodnik, który puszczony jest śladem ulicy, którą
ale to jest ciekawe
rozwalono
dla mnie
w momencie, kiedy budowano osiedle z wielkiej płyty. Mnie też to bardzo interesuje i bardzo ciekawi, natomiast zastanawiało mnie, ile osób będzie chciało o tym czytać, no tak, albo ile osób będzie chciało to obejrzeć.
Dla mnie zaskakujące, bo byłam z mikrofonem, było to, że przychodzili bardzo świadomi ludzie,
tak,
którzy cię uzupełniali tą twoją opowieść, że ta była wymiana, nie tylko słuchania, ale wymiana informacji.
Wiadomo, że ja nie mam wiedzy o tym wszystkim. Ja ją zdobywam też albo z rozmów z ludźmi, albo z czytania starych gazet, albo roczników wydawanych przy okazji kolejnej dekady spółdzielni mieszkaniowej. Spacery to są takim kontaktem z ludźmi. Kiedy nagle okazuje się, że na spacer przychodzi 50 osób i chce spacerować po osiedlu przydworcowym i dostać się na 10. piętro galeriowca, żeby obejrzeć panoramę, no to pokazuje, że warto takie rzeczy robić.
W ramach nawet klubu można taki spacer zrobić z mieszkańcami. Teraz tak wpadłam na pomysł, trochę poopowiadać i wspólnie przejść.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jak ten spacer wygląda?
Zaczęliśmy przy dawnym budynku partii, obecnie siedzibie uniwersytetu. Byliśmy przy centralu, opowiadał pan historię centralu.
Poznawanie miasta w ten sposób?
Tak, jak najbardziej, z wielką ciekawością.
To był rynek sienny, natomiast po II wojnie światowej zrobiono skutecznie wszystko, żebyśmy rynkiem siennym nazywali też cmentarz ewangelicko-augsburski.
Ten sienny rynek z tamtej strony zamykał się ulicą Suchą, która prowadziła aż do dzisiejszej ulicy Sklodowskiej.
Tak.
I jeszcze chcę powiedzieć, że trójkąt to były słupki betonowe w odległościach jeden od drugiego około 8-10 metrów. Taka gruba rura łącząca na wysokości gdzieś takiej. Po co tak było zrobione? Żeby furman nie mógł wjechać, tylko opłacić, natomiast każdy kupujący liczy wejście. Tak to było. No i tak było zrobione.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ja zacząłem po prostu jeździć po tych różnych klubach, między innymi Dobre Gidy tutaj do klubu Ballada, To było jakieś takie w ogóle odkrycie, że wow, że są te sale, przestrzenie wspólne. My jako osoby mieszkające tutaj, jako osoby też tworzące kulturę, że my też możemy z nich korzystać, ponieważ jakby na co dzień w klubach, w zależności od tego, jak kluby funkcjonują, bo niektóre jakby zatrudniają osoby na stałe, niektóre mają osoby wolontariackie, które się jakby, nie wiem, opiekują na godziny, otwierają salę. Niektóre, jak tutaj w klubie Mozaika, funkcjonują pro bono zupełnie. Wanda i Danuta otwierają tą salę, jak ktoś chce gimnastykę jakąś, czy wieczorek, to po prostu udostępniają przestrzeń, ale spółdzielnia im za to w ogóle nie płaci i też na przykład muszą sprzątać na własną rękę. Więc jest bardzo różnie. Zwykle po prostu w tych klubach, które funkcjonują na osiedlach, są na co dzień zajęcia dla różnych grup, dla dzieci, zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne. Bardzo często jakby w klubach funkcjonują kluby seniorów i spotykają się osoby seniorskie. Jest ta luka po prostu też w osobach, które by korzystały z tych przestrzeni. Ja tak się chciałem po prostu sprawdzić to. Tak naprawdę dla mnie to jest duża inspiracja, że można tak naprawdę zawsze się zgłosić do takiego miejsca i jeśli potrzebuje się zorganizować cokolwiek, nie trzeba na przykład się zgłosić do instytucji. Można również pracować i się spotykać w takim miejscu, ponieważ jakby te miejsca są przeznaczone właśnie do spotkań. Ale i też jakby co ważne, każde z tych miejsc ma inny profil i on mocno zależy też od osoby, która opiekuje się takim klubem. Poza tym myślałem po prostu o tym, że ja bardzo szukałem pozainstytucjonalnej opcji na prezentowanie rzeczy, nie? A nie mam swojej przestrzeni. Udało mi się dogadać, zaklepać terminy. Tak naprawdę jeździłem do tych klubów, rozmawiałem z klubowymi i się pytałem. Że często było tak, że nie było miejsc w kalendarzu. Większość nie funkcjonuje w weekend i w wielu przypadkach był problem po prostu, żeby na weekend wynająć taką przestrzeń. Ale w wielu po prostu, tak jak w balladzie, po prostu balladzie. Tak jak tutaj w Mozaice, bez wahania, z otwartymi ramionami zostałem jakby przyjęty. Wbrew takiemu może stereotypowi, no bo ludzie generalnie nie wiedzą też o funkcjonowaniu tych miejsc, no bo nie przychodzą tutaj normalnie. I może wielu osobom mogą się kojarzyć kluby osiedlowe z jakimś zakurzonym. Ale one mimo wszystko żyją i mimo wszystko są otwarte na to, żeby tu się różne rzeczy wydarzały. To, co zauważyłem i to, co po prostu mi się wydaje interesujące, to jest to, że na spółdzielnie mieszkaniowe muszą organizować te miejsca, ale już na przykład deweloperzy nie. Też jest jakby jakiś taki postsocjalistyczny spadek i że właśnie to są jakby antykapitalistyczne trochę przestrzenie, w których ludzie mogą się gromadzić jakoś z potrzeby bycia razem. No i poza tym jest jeszcze jeden kontekst kultury w mieście, infrastruktury, zarówno ludzkich, jak i przestrzennych, bo oferta kulturalna miejska nie dociera na osiedla. Miasto ma jeden taki program grantowy, w którym można na działania osiedlowe, w którym mogą brać udział organizacje pozarządowe.
To mówił Tomek Pawłowski-Jarmołajew, który pokazał swoją inicjatywą, że warto wdzielać się w przestrzenie klubów osiedlowych i proponować swoje pomysły na ich działanie. Podsumowując, wszystkie stare spółdzielnie mieszkaniowe mają na osiedlach nie tylko w Białymstoku swoje kluby. Wystarczy wpisać kluczowe słowa kluby osiedlowe Białystok w wyszukiwarkę, żeby wyskoczyło ich tam wiele. Kluby osiedlowe oferują bogaty wachlarz kół zainteresowań, zajęć dodatkowych i kursów. W ich ofercie są m.in. zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z tych, które możemy Państwu polecić, to kluby działające przy spółdzielni mieszkaniowej Piaski w Białymstoku, ale również klub Metafora osiedlowy przy Broniewskiego 4, klub Stok przy Stromej, klub Jubilat w Rodzinie Kolejowej ma dwie sale do zajęć i salę widowiskową o powierzchni prawie 170 metrów kwadratowych. Organizowane są tam imprezy, koncerty, wieczory przy świecach, wernisaże, malarstwa, fotografii, rysunku i tkaniny, ale sala też jest wynajmowana na imprezy rodzinne, komunie czy pokazy. Jest też wiele, wiele innych klubów na osiedlach w Białymstoku. Warto się nimi zainteresować i korzystać. Ostatecznie wszyscy mieszkańcy są jego współfinansującymi. Co polecamy dzisiaj, przypominając Państwu, że kluby osiedlowe to nie tylko zapomniane przestrzenie ze smutnymi paniami, które nie chcą, by im przeszkadzać. Rozmawiałam dzisiaj z Brygidą Szcześniak-Dąbrowską i Andrzejem Kłopotowskim. Polecamy Państwu wszyscy kluby osiedlowe.
Zapraszamy do klubów i zapraszamy na osiedla.
Tak, zapraszamy.
Dorota Sokołowska, dziękuję pięknie.